Kochani, chciałbym was dzisiaj zainspirować. Może nie będą to zupełnie świeże, nowe rzeczy, chociaż zawsze Słowo Boże jest odświeżeniem. Każde przesłanie zawsze będzie odświeżeniem. Tytułem dzisiejszego mojego przesłania jest: co dla mnie przygotowałeś, Panie? Ze znakiem zapytania, nie wiem, czy wszyscy zadajemy sobie ten znak zapytania, ale myślę, że warto codziennie rano to pytanie zadawać naszemu Panu Bogu. Nie tylko sobie. Nie tylko sobie, bo sobie to zadajemy mnóstwo różnych pytań. Niezależnie, czy jesteś na tym miejscu pierwszy raz, czy byłeś już tutaj kilka razy, czy przychodzisz już tutaj lata, pewne prawdy zawsze warto sobie przypomnieć, powtórzyć. Są one niezmienne i są one fundamentalne dla naszego życia. Biblia w Dziejach Apostolskich wspomina pewną autentyczną historię. Mówię autentyczną, dlatego że różnie może być postrzegana historia biblijna, ale Biblia jest pełna tylko autentycznych historii i żebyśmy byli tego pewni. Ja też będę mówił o wydarzeniu, które miało miejsce. Rzecz dzieje się w mieście nad Morzem Śródziemnym, w którym mieszka i rządzi rzymski prefekt Poncjusz Piłat, w mieście rzymskich prokurentów okupujących Judeę. To miasto nazywa się Cezarea. Będę mówił o historii, która jest opisana w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Będę mówił o historii Korneliusza i Piotra. W Cezarei żyło wielu rzymskich żołnierzy, choćby ze względu na prokuratorów czy tego prefekta. Żyło także wielu setników. To miasto funkcjonowało z tym wojskiem, było to miasto portowe, więc bardzo strategiczne miasto. I wśród wszystkich tych setników, ja może przypomnę, setnik, którym był także i Korneliusz, to taki zarządzający rzymskimi centuriami, czyli takim stuosobowym oddziałem żołnierzy. Wśród tych wszystkich setników żył w Cezarei także i Korneliusz. Z racji swojej funkcji był bardzo szanowany. Był odpowiedzialny, no i z racji także i tej funkcji był także i bogaty. Ale było w nim jeszcze coś szczególnego, co go odróżniało od pozostałych żołnierzy. Szanował i czcił Boga Izraela. Oczywiście na tyle, na ile go znał. A także i na tyle, na ile go znał, tak prowadził swoje życie. Chciał się Bogu podobać. Świadkowie mówili o nim, że był pobożny i bogobojny. Jak to okazywał? Modlił się. Po prostu się modlił. Modlił się nieustannie. Był też świadectwem dla swoich domowników, dla swojej rodziny, służby, nawet dla swoich żołnierzy, albowiem kiedy wysyłał do Piotra swojego sługę, wysłał właśnie swojego zaufanego żołnierza. Wiara w Boga wyzwoliła w nim pewną wrażliwość i ofiarność wobec słabszych i biednych. Był jednym z tak zwanych dobrych ludzi. Nawet Żydzi, których osobiście wspierał, mieli do niego, do tego w sumie poganina, wielki szacunek. Te słowo, które tutaj czytacie w Dziejach Apostolskich 10:22, czytamy, a oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na życie Korneliusza z jego własnej perspektywy, z jego samooceny. Czy on miał prawo czuć się szczęśliwym i spełnionym? Miał środki na życie i na utrzymanie? Mógł się nawet z nimi dzielić, miał ich na tyle dużo, że mógł być ofiarny i to czynił. Miał posłuch i szacunek wśród ludzi z racji pełnionej funkcji i odpowiedzialności. Tak naprawdę niczego nie mógł sobie zarzucić. Wierzył w Boga. To już było czymś wyjątkowym. Lubił z nim rozmawiać. Nie wiemy, jak to czynił, wiemy, że robił to systematycznie. Pomimo, że nie chodził do świątyni, pomimo, że nie czytał pism, nie uczestniczył w całej liturgii żydowskiej, szanował Żydów i ich Boga, którego już poznał. Kochani, ja myślę, to są moje myśli. Ja myślę, że on mógł czuć się szczęśliwy i spełniony. Ale jak to wygląda z perspektywy Boga Ojca? Oto człowiek. W sumie, zgodnie z prawem, poganin. Nie czyta pism, nie składa ofiar w świątyni, choć jest ofiarny dla ludzi, jest otwarty wobec ludzi, nawet wobec otaczających go Żydów. Jest uczciwy, troszczy się o swoich domowników i do tego jeszcze codziennie modli się. Jest wierny. Wspaniała natura, wiecie, wielu chrześcijan w kościołach nie ma takiej natury i tych przyzwyczajeń. Ja myślę, że było coś w Korneliuszu, co się Bogu podobać naprawdę mogło. Kiedy patrzę na nas, na ludzi nas otaczających, widzę wielu takich Korneliuszy. Wielu ludzi wokół nas ma w miarę poukładane życie, ma w miarę dobre relacje z ludźmi, nawet są w miarę zaangażowani w pomoc innym. Wiecie, kiedy obserwuję wielką orkiestrę, czy właśnie to, co o czym mówiliśmy, 1%, czy jakiekolwiek inne akcje społeczne, jesteśmy gotowi, żeby w tym uczestniczyć. Większość ludzi wokół nas wierzy w jakiegoś Boga. Może nie wszyscy są tak gorliwie nastawieni do Boga jak nasz bohater, ale w miarę poznania modlą się, chodzą do kościoła, poświęcają na to czas. I przypuszczam, że większość z nich nie ocenia, czy większość z nas nie ocenia swojego życia negatywnie. Więcej, myślę, że jesteśmy gotowi nazywać się chrześcijaninami, czy oni także są gotowi nazywać się chrześcijaninami i że mają prawo oczekiwać wejścia do nieba. Kiedy rozmawialibyście z ludźmi, którzy są wokół nas, was, tak poza kościołem, kiedy rozmawiamy w sposób spokojny, stonowany, taki niewymuszający, to się dowiemy od nich. Wróćmy do Korneliusza. Jeżeli jego życie, jego postawa była tak pozytywna, bo myślę, że takie światło widzimy Korneliusza, to dlaczego Bóg zdecydował się posłać do niego anioła, a potem apostoła Piotra? Czyżby Bóg nie mógł pozwolić sobie na to, żeby Korneliusz do końca swojego życia kontynuował postawę, którą prezentował? Czyżby z Bożej perspektywy coś groziło Korneliuszowi? A może miał coś więcej dla niego? Pewną odpowiedź na te pytania może wyciągniemy z tego, co anioł powiedział Korneliuszowi. Przeczytamy dwa takie wersety. Jeden werset, kiedy to się wydarzyło i jak jest to opisane w Dziejach Apostolskich, a drugie z relacji samego Korneliusza. 10 rozdział, 4 werset. Czytamy: zobaczył anioła pańskiego, który rzekł do niego: Korneliuszu. A on, przypatrując się mu z lękiem, zapytał: co, panie? Anioł zaś odpowiedział: twoje modlitwy i dobre uczynki wyświadczane ubogim dotarły do Boga niczym miła mu ofiara. I kiedy zdaje relację Piotrowi z tego, co usłyszał od anioła, sam Korneliusz tak opowiada. Mówi, że anioł powiedział do niego w ten sposób: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Więc jest coś głębokiego, coś głębszego w tym, co nazywamy modlitwą Korneliusza. W tym, co nazywamy jego otwartością. Tym, co mówimy o jego oddaniu. Korneliusz może nie mówił tego ludziom głośno, ale w duchu, gdzieś w swojej komnacie musiał pytać Boga, czy takie życie się Bogu podoba. I wiecie, do tamtej chwili, do czasu spotkania anioła, do czasu rozmowy z Piotrem, on nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi. On był głodny, głodny odpowiedzi od Boga. Brak tej odpowiedzi trawiło jego serce, jego duszę, jego myśli. Czy on to okazywał gdzieś na zewnątrz? Myślę, że nie. Jakże wielu spośród nas tego nie okazuje, a ten głód w sercu posiada. To coś jest w każdym ludzkim sercu. Pytanie, czy ja się Tobie podobam? Czy ja robię to, co Ty byś chciał, żebym ja robił? Żyjemy wydając owoc. Może taki jak nasz bohater, może trochę mniejszy. Staramy się być dobrymi ludźmi. Wiecie, ja wielokrotnie spotykam się, kiedy mam możliwość głoszenia Ewangelii, spotykam się, ja jestem dobrym człowiekiem. Nie mogę sobie nic zarzucić. Staramy się i my czasami być dobrymi ludźmi. Spodziewając się, że ostatecznie będziemy w niebie. Tylko, że większość ludzi, podobnie jak Korneliusz, nie miało żadnego sygnału stamtąd. Żadnej pewności. Poza, co też widzimy w naszym otoczeniu, takiej zwykłej ludzkiej ufności, że coś się wydarzy, że jednak ostatecznie szala się przechyli na naszą stronę. Czasami ludzie, żeby dodać sobie pewności, tworzą już teorie. Tak jak znacie teorię o czyśćcu, o zbawieniu przez różne liturgie religijne i tym podobne. Czy jest odpowiedź? Tak. Bóg Ojciec, tak jak dla Korneliusza, tak jak dla każdego człowieka, przygotował odpowiedź. Do tej pory nie mogło jej być. Bo relacja z Bogiem Stwórcą została złamana przez grzech człowieka. Ogród Eden. Bóg stworzył i dał człowiekowi wszystko. Stworzył i poddał mu wszystko w jego władanie. Każdego dnia Adam i Ewa mogli czerpać z całego obfitego błogosławieństwa. Nawet świadomi nie jesteśmy, bo tego Biblia nie opisuje, jak dużo oni otrzymywali każdego dnia. Sama relacja z Bogiem Ojcem. I jedno polecenie. Nie zrywaj owocu z tego drzewa. Jednak coś się wtedy złamało. Czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, a przez grzech śmierć. To nie jest miłe słowo. Dla większości ono kojarzy się z jakimś końcem. I w ten sposób śmierć ogarnęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Most pomiędzy człowiekiem a Bogiem Ojcem został zerwany. Jest przepaść, wielka przepaść. Pomimo tego, że człowiek może wzdycha i woła, nie otrzymuje tej odpowiedzi zwrotnej. To nie było tak, że Bóg się obraził, odwrócił plecami, założył ręce na krzyż i powiedział, a róbcie sobie, co chcecie. Każde stworzenie, każdy człowiek jest jego stworzeniem. Mówimy do niego ojcze, czasami mówimy do niego tatusiu. To są naprawdę żywe relacje. On bardzo tęskni za relacją z człowiekiem. Wyobrażam sobie, jakie musiało być dla niego to cierpienie, kiedy ta relacja się zerwała i kiedy nie mógł każdemu dziecku swojemu, które tworzył, które wzrastało na jego oczach, kiedy nie mógł z nim mieć takiej bezpośredniej relacji. Ale Bóg jest święty, sprawiedliwy i konsekwentny. I ustanawiając te zasady funkcjonowania całego świata, oddając to człowiekowi pod władanie, ustanowił także i konsekwencje za złamanie tych zasad. I to nie Bóg się obrócił. Niestety to człowiek. Skuszony także, skuszony przez Bożego wroga, ale skierowany bezpośrednio na siebie. Przecież co skłoniło pierwszych naszych ludzi do tego grzechu. Chcieli w jakimś stopniu być równymi Bogu. Chcieli posiąść mądrość. Może z naszej teraz tej perspektywy błahe sprawy, ale jakże istotne się okazały w perspektywie wieczności. Człowiek zaczął wybierać swoją drogę, swój sposób na mądrość, swój sposób na obfitość, swój sposób na spełnienie. I od początku Biblii, od początku historii człowieka czytamy, jak bardzo to pogubiło człowieka, jak bardzo to skrzywiło jego drogi. To wszystko spowodowało, że chociaż wewnętrznie jesteśmy zaprogramowani na niebo, to większość ludzi wokół nas nie ma pewności, czy tam na pewno będzie kres naszej wędrówki. Czy otrzymają życie po śmierci. Ojciec jednak bardzo nas kocha. I czytamy w pierwszym liście Jana, 4:9-10. A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy to życie mieli, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Miłość przejawiła się w tym, że nie my umiłowaliśmy Boga. Czasami nie potrafimy nawet z tego wydobyć, tego gdzieś z naszego wnętrza, ale to On sam umiłował nas, ciebie, mnie i tych ludzi, wokół których żyjesz. I wydał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Do tej pory Korneliusz nie znał tych wszystkich relacji, ale pytał Boga, czy się tobie podobam. I oto w końcu przychodzi odpowiedź. Oto w końcu przychodzi ten dzień. Może w twoim życiu już nastąpił. Myślę, że u wielu tak. Ale może dla kogoś to będzie pierwszy dzień. Tak jak dla Korneliusza. Przychodzi odpowiedź od Boga. W sposób niesamowity. Bóg posyła swojego ucznia. Akurat w przypadku Korneliusza był to Piotr. I chciałbym, żebyśmy teraz prześledzili, co ten uczeń przekazuje, co Bóg mówi do każdego człowieka. Po pierwsze, Bóg zawsze interesuje się twoim życiem. Poczekamy. I chciałbym tutaj z tych 10 rozdziału 34-35 werset przeczytać. Wtedy Piotr przeprowadził dłuższy wywód, zaczynając w te słowa. Widzę coraz wyraźniej, że u Boga nie ma różnic w traktowaniu ludzi. Jest mu miły każdy, kto się go boi i żyje sprawiedliwie, bez względu na to, do jakiego przynależy narodu. Gdzie te pojęcie narodu ma w tym kontekście trochę szersze znaczenie. Żydzi bowiem byli świadomi swojego wybrania, więc każdy inny naród był grzeszny i pogański. Więc Bóg nie musiał się liczyć z tym narodem, w jego oczach tak jakby go nie było. Piotr jednak zaczyna rozpoznawać, że z Bożej perspektywy Ojciec nie ogranicza się i nie ogranicza swojej miłości. Jego serce jest otwarte dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka. To, co może w twoich oczach i w twoim sumieniu oddziela ciebie od Boga, nie jest przeszkodą dla Ojca, aby móc i pragnąć ciebie kochać. Absolutnie. On jest poza tą przeszkodą. Jezus powiedział, Ewangelii Jana, 10:16. Lecz mam także owce inne, nie znajdujące się w tej owczarni. Pamiętacie te słowa? I to jest właśnie ten werset, który dotyczy tych wszystkich ludzi, którzy może nie należeli do narodu żydowskiego. To jest tych wszystkich ludzi, którzy czasami może nie są godni. Tych wszystkich ludzi, którzy czasami nawet nie są świadomi, że Boga potrzebują, bo czują się sami zaspokojeni. Ale Pan Jezus mówi, i te muszę sprowadzić ku sobie, by słuchały mojego głosu i by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Piotr przekazuje drugą informację Korneliuszowi, że Jezus jest Panem. I w 36 wersecie czytamy: skierował Bóg swoje słowo do synów Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich. Bóg poprzez to przesłanie informuje: wszystko, co zaplanowałem, jest zawarte w Słowie. A Słowo, jak czytamy w Ewangelii Jana, stało się ciałem. Ja pragnę i przewidziałem to, aby odnowić waszą relację ze mną. Odpowiedzią jest Słowo. Jest mój Syn Jezus Chrystus. Jego też ustanowiłem Panem całego stworzenia. I po tym, czytamy później w wersecie 37-38, Korneliusz opowiada o Jezusie. I my też, na tym miejscu, być może na różnych spotkaniach słyszeliśmy, bądź możemy słuchać o Jezusie. Jest mnóstwo wspaniałych historii. Możemy mówić o Jego charakterze, możemy mówić o dziełach i czynach, możemy mówić o tym, co On czyni teraz. Człowiek czeka na odpowiedź, a Bóg tą odpowiedź przekazuje mu przez relację z Jezusem Chrystusem. Jeżeli tego nigdy nie przeżyłeś, takiej osobistej relacji, osobistego spotkania, jakże bardzo pragnę, żeby każdy z nas tego doświadczył. Może nawet wiele razy byłeś na nabożeństwie, w naszym kościele czy w innych kościołach. I nic. I nic cię nie dotknęło. Chciałem ci powiedzieć, żebyś nie szukał człowieka. Żebyś nie szukał budynku z jakąś ekstremalnie świętą atmosferą. Żebyś nie szukał jakiegoś szczególnego zgromadzenia. Chociaż wspaniale jest budować się w zgromadzeniu dzieci Bożych, oddających chwałę Jezusowi. Ale przede wszystkim, jeżeli tego jeszcze nie doświadczyłeś, nie doświadczyłeś osobistej odpowiedzi od Boga w swoim życiu i swoim sercu, to szukaj, pragnij relacji i rozmowy z Jezusem. Z Nim bezpośrednio. On jest odpowiedzią. Trzecia wiadomość, która została przekazana Korneliuszowi, zatytułowałem: mogę potwierdzić, że to prawda. I czytamy w 39 wersecie: my zaś dajemy świadectwo o tym wszystkim, co on zdziałał w całej ziemi żydowskiej w Jerozolimie. To wszystko, o czym mówię, o czym mówimy tutaj w zborze, na naszych spotkaniach, to wszystko, co głosimy ludziom, mogłoby być tylko teorią, nauką zwaną teologią. Ale tu na tym miejscu jest wiele osób, które kiedyś też miały wątpliwości, które kiedyś też nie dostawały takiej odpowiedzi, które nie czuły się godne, które na ludzki sposób nawet czuły się zaspokojone i czuły się właśnie takimi dobrymi ludźmi. Ale kiedyś w osobistej relacji spotkały się z Jezusem. I ufam, że wielu może powiedzieć, co Jezus uczynił i zmienił w ich życiu. Wielu otrzymało pierwszą, potem kolejną, a potem następną odpowiedź, czy podobają się Bogu i którą drogą mają iść. I dlatego to przestała być już tylko teoria, teologia i religia. To jest prawdziwe życie, to jest prawdziwa relacja. Ja sam mogę to powiedzieć. Żyłem ze świadomością Boga 29 lat. Uznałem siebie za dobrego człowieka. Ja naprawdę wierzyłem w to, że pójdę do nieba. Czy miałem pewność? Żadnej. Ja po prostu liczyłem, że to wszystko, co uczyniłem, albo że to wszystko, co zrobiłem dobrze, jednak przeważy na moją szalę. Ale kiedy w 2001 roku spotkałem się z Jezusem osobiście, wtedy miałem już pewność. Wtedy moje życie zaczęło wydawać owoc, który się Bogu zaczął podobać. Albo inaczej. Ja dostałem od Niego mnóstwo potwierdzeń od tego czasu, że się Jemu to podoba. Ja mogłem wycofać się z rzeczy, które się Jemu nie podobały. I to było wspaniałe. To zmieniało. Życie z Jezusem zdecydowanie zmienia. Czwartą informacją, jakże istotną, nie możemy jej pominąć, którą przekazał Korneliuszowi, była ta informacja, że to Jezus zapłacił cenę za nasze życie. I czytamy od 39 do 43 wersetu. Jego to zgładzili, przybiwszy do krzyża. Lecz Bóg z martwych wskrzesił go dnia trzeciego i pozwolił mu ukazywać się, ale nie całemu ludowi, tylko nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim wspólnie jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. To On polecił nam ogłaszać ludowi i dawać świadectwo tej prawdzie, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. A wszyscy prorocy również zapewniają, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Cena. Tą ceną było cierpienie i śmierć. To był bardzo realny ból i cierpienie. Nie jesteśmy w stanie teraz tego doświadczyć. Żyjemy zupełnie w innej perspektywie. Ale każdy, kto zbliży się do Jezusa, kto zastanowi się nad tym, kto czyta to słowo, będzie to bardzo głęboko przeżywał. Jezus był bardzo świadomy tej drogi, którą idzie i to, co się wydarzy. Symbolem. Ja to nawet tak nazwałem w przenośni walutą, na którą dziś możemy się przed Bogiem powoływać. Jest krzyż. Jest Golgota. Są rany Jezusa, jest krew Jezusa i to jest nasza przepustka, to jest symbol naszego zbawienia, naszego odkupienia. I chociaż w historii świata umarło wielu ludzi, ta śmierć była wyjątkowa. Po pierwsze, umarł czysty i sprawiedliwy człowiek i Syn Boży, którego czcili wszyscy w niebie. I który zasługiwał także na taką samą chwałę tutaj na ziemi, bo nie popełnił żadnego zła. A jednak został zgładzony. Wyjątkowość tej śmierci wynika jednak także i z tego, że ta śmierć nie pokonała życia, które było w Jezusie. Wiecie, to jest wspaniała wiadomość, bo Jezus po trzech dniach powstał, bo był i jest Bogiem i nam daje to pewność, że Bóg panuje nad śmiercią. To jest niesamowita informacja, że to się nie kończy, że śmierć nie jest nazwą końca. Śmierć jest pewnym tylko i wyłącznie przejściem. Czytaliśmy, że Jezus został ustanowiony sędzią. Ale nie dlatego, aby karać. Ale dlatego, aby przebaczać i odpuszczać winy. Kiedy spotkasz takiego sędziego, kiedy przyjdziesz do niego i kiedy go zapytasz, czy jego zdaniem jesteś winny i czy zasługujesz na karę, On pokaże ci, co jest dobre, a co złe w twoim życiu. Robi to wspaniale przez swojego Ducha Świętego, który odsłania nam wszystkie nasze winy, błędy. On później powie ci, jak to naprawić. On nie zostawi cię samego. On będzie ci towarzyszył zawsze i wszędzie. Jak przyjaciel. czy gdzieś w głębi serca radujesz się z tego, że masz takiego przyjaciela? A może jeszcze go nie masz? Może chciałbyś mieć takiego przyjaciela? Taką historię usłyszał Korneliusz. Korneliusz i jego domownicy. On poznał wtedy Jezusa. Czytamy w kolejnych wersetach Dziejów Apostolskich, 44 werset. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, tą samą historię, którą tutaj przed chwilą prześledziliśmy, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Ja wierzę, że Duch Święty jest tutaj pośród nas. Także i dzisiaj tutaj. Proszę, żebyśmy powstali. Kiedyś myślałem, że to bardzo skomplikowane. Jezus, zbawienie. Ale tak naprawdę to my, nasze myśli, często komplikujemy relacje z Jezusem. Ona jest prosta i bezpośrednia. Jezus jest tutaj obecny pośród nas. Uwielbialiśmy Go, oddawaliśmy Mu chwałę. On żyje i kocha każdego z nas. I chce być Twoim przyjacielem. Twoim osobistym przyjacielem. Jest gotowy, żeby wziąć Twoje życie i je poprowadzić. Dla Niego to nie jest obciążenie. On tego bardzo pragnie, tak jak i Ojciec pragnie tej relacji z Tobą. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 19-20 werset. Pokutujcie więc i nawróćcie się, abyście mogli dostąpić odpuszczenia waszych grzechów, aby i dla was przyszły od Pana dni ochłody, aby i do was mógł być posłany, zapowiedziany już Mesjasz, Jezus. Jesteśmy tutaj na tej sali. Niewiele nas jest, ale jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie złożył jeszcze swojego życia przed Jezusem, a może zrobiłeś to już kiedyś, ale jakoś nie widzisz zmiany w swoim życiu, może czujesz się bardziej głodny relacji z Bogiem, Ojcem, z Jezusem. Masz głód Jego obecności. Głód odpowiedzi od Boga w stosunku do Twoich planów i Twojego osobistego życia. Chciałbym Cię dzisiaj zachęcić do modlitwy. Chciałbym się z Tobą pomodlić. Pragnę, by każdy mógł poznać Boga w działaniu. Ojciec także tego pragnie. Pragnął tego dla Korneliusza i dlatego nie zostawił go. Nie pozwolił mu, aby on szedł swoim trybem. On zawsze ma coś więcej dla nas, coś więcej dla Ciebie. Oni, domownicy setnika, poznali Jezusa, przyjęli Go, złożyli przed Nim swoje życie. Bóg napełnił ich swoim duchem i błogosławił im. Kiedy tak stoimy, pochylmy nasze głowy. Chciałbym się spytać, czy jest na sali ktoś, kto chciałby uczynić Jezusa swoim przyjacielem? Albo kto chciałby odnowić tą relację? Chciałbyś powierzyć swoje życie tak zupełnie Bogu Ojcu. Jeżeli jest ktoś taki, prosiłbym, żebyś tak na chwileczkę uniósł swoją dłoń. Być może jest ktoś, kto chciałby odświeżyć tą relację. Chciałby się zagłębić. Szukasz odpowiedzi, takiej głębszej. Może od pewnego czasu tak jakby wszystko było zatkane. jakby ten kanał pomiędzy niebem a Tobą był czymś zapchany. Chciałbym dzisiaj modlić się z Tobą. Chciałbym przynieść Twoje życie. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy za Twoją obecność. Modlmy się. Boże Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że w Nim zawarłeś odpowiedź na nasze życie, na nasze wołanie. Dziękuję Ci, że jesteśmy cenni w Twoich oczach. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy, że Jezus mógł zostać naszym Panem. Panie, dzisiaj tutaj, może nikt nie podniósł swojej dłoni, ale może ktoś jest, Panie. Ty znasz serca ludzkie, kto potrzebuje. Potrzebuje Ciebie, potrzebuje zbawienia, potrzebuje odpowiedzi. Panie, modlę się o to. Panie, staję obok tego człowieka, tej kobiety, mężczyzny i proszę Ciebie, Boże, abyś przyszedł do jego życia, abyś odświeżył to życie, abyś pozwolił mu, aby on poznał Jezusa. Panie, przebacz mu wszystko, co uczynił. Obmyj go świętą krwią. Panie, niech pozna, czym jest wolność w Jezusie. Dziękujemy Tobie, co nam dałeś, co nie tylko obiecałeś i wypełniłeś, ale co dajesz, Panie, w nadmiarze. Dziękujemy, że zawsze możemy od Ciebie oczekiwać czegoś nowego, świeżego. Panie, modlimy się o to, abyśmy nie pogubili się, Boże mój, w konfrontacji w tym świecie. Stajemy przed Tobą, Boże, abyś napełniał nas, odświeżał nas, Panie. Abyśmy nie zapomnieli daru, który od Ciebie otrzymaliśmy, tej pierwszej, wspaniałej, cudownej miłości, którą ukochaliśmy Ciebie i którą Ty nas ukochałeś, Panie. Błogosław nas, Panie. Proszę, błogosław nas nie tylko tak, jak my prosimy, ale błogosław nas tak, jak całe niebo pragnie nas błogosławić, jak Twoje serce chce nas błogosławić, Panie. Niech wylewa się strumień Twojego błogosławieństwa. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Powiedziałeś, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Na Ciebie, Panie, się powołujemy. Na Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen.